Sens płci. Ewolucyjna ekonomia rekombinacji i konfliktu. Istnieją w nauce problemy, które nie są wyłącznie wyzwaniami technicznymi, lecz zadają rany potocznemu rozsądkowi. Ewolucja płci bez wątpienia należy do tej elitarnej klasy zagadnień. Intuicyjnie rozmnażanie płciowe wydaje się rozwiązaniem osobliwie niegospodarnym, a wręcz ostentacyjnie rozrzutnym. Organizmy rezygnują z prostoty klonowania, ponosząc gigantyczny koszt mejozy, ryzyko poszukiwania partnera oraz ciężar ewolucyjnego konfliktu interesów. Niemniej w świecie eukariontów płeć nie stanowi marginesu, lecz absolutnie dominującą architekturę reprodukcji. Skoro tak kosztowny system przetrwał, oznacza to, że natura, ten najtwardszy księgowy rzeczywistości, musiała uznać go za opłacalny w skali strategicznej. Wyobraźmy sobie dwie mennice bijące ewolucyjną walutę. Pierwsza produkuje identyczne monety w zawrotnym tempie, druga działa wolniej, ale nieustannie zmienia wzory, zabezpieczając rynek przed patogenami. Klonowanie wygrywa sprint. Płeć wygrywa historię. Seks jest zatem nie tyle luksusem życia, ile jego kosztowną polisą antykatastroficzną, chroniącą przed nagłym załamaniem środowiskowym. Współczesne modele zgodnie dowodzą, że w centrum tego mechanizmu leży ograniczanie obciążenia mutacyjnego oraz przełamywanie interferencji selekcyjnej. Gdy spojrzymy na tę kwestię z odpowiednim analitycznym chłodem, dostrzeżemy, że nie chodzi przede wszystkim o erotykę natury, lecz o zarządzanie informacją biologiczną. Płeć jawi się tu jako twarde rozwiązanie ustrojowe, przypominające bezduszną, ale niezwykle sprawną kancelarię prawną. Rekombinacja genetyczna, czyli proces powstawania nowych kombinacji alleli w trakcie mejozy, opiera się na wzajemnej wymianie odcinków DNA. Ten mechanizm działa niczym ewolucyjne prawo antytrustowe, które bezlitośnie rozrywa niekorzystne monopole i sprzężenia między genami. Wymiana materiału genetycznego nie jest zwykłą kosmetyką genomu, lecz brutalną interwencją rynkową. To permanentna restrukturyzacja zadłużenia w naszym portfelu genetycznym, stanowiąca nierzadko jedyny ratunek przed całkowitym bankructwem danej linii rodowej. Tworzone są w ten sposób kombinacje, których wcześniej w populacji po prostu nie było, co pozwala organizmom odpowiadać na nieustanną presję środowiska. W tym miejscu pojawia się pierwsza wielka przypowieść biologii ewolucyjnej, opowiadająca o archiwum pozbawionym klawisza usuń. Wyobraźmy sobie staroświecką kancelarię, która co roku przepisuje własne akta, przy czym surowa klauzula konstytucyjna zabrania korekty raz wpisanej omyłki. Każda nowa kopia dziedziczy stare usterki, a z czasem nieuchronnie dopisuje kolejne. Początkowo system funkcjonuje znośnie, lecz w końcu zapada się pod ciężarem drobnych błędów, których żadna pojedyncza interwencja nie potrafi już odwrócić. Tym właśnie, w chłodnym języku biologii, jest zapadka Mullera. W populacjach bezpłciowych szkodliwe mutacje kumulują się nieodwracalnie, niczym toksyczne aktywa w źle zarządzanym portfelu genetycznym. Brak rekombinacji skutecznie utrudnia odtworzenie klas genotypów wolnych od narastających obciążeń. Zapadka Mullera nie stanowi wszak jedynego aktu oskarżenia przeciwko klonalnej wygodzie, ponieważ równie bezlitosnym argumentem pozostaje hipoteza Red Queen. Jej fundamentalny sens można streścić bez zbędnego ornamentu: w świecie żywym nie wystarczy być po prostu dobrym, trzeba bowiem pozostawać nieustannie nowym. Pasożyty i patogeny nie potrzebują głębokiej metafizyki, wystarcza im krótki czas pokoleniowy oraz bezwzględna selekcja działająca na milionach kopii. Jeśli gospodarz zachowuje genetyczną przewidywalność, pasożyt błyskawicznie zamienia się w perfekcyjnego komornika biologicznego, który zajmuje cały majątek, bo doskonale zna układ zamków. Seks i rekombinacja działają zatem jak system ciągłej zmiany kodów dostępu, gdzie rzadkość i zmienność stają się kluczowym aktywem w genetycznym portfelu. Życie nie wygrywa tu przez osiągnięcie stabilności, lecz przez sabotowanie własnej przewidywalności. Prowadzi to do jednego z najbardziej niedocenianych wniosków współczesnej nauki, w którym normalność ewolucyjna nie polega na trwałym konserwowaniu formy, lecz na utrzymaniu zdolności do modyfikacji. Gatunek nie jest dobrze urządzony wtedy, gdy zamraża swój stan idealny, ale wtedy, gdy potrafi przetrwać nieustanną, bolesną rewizję samego siebie. W języku ekonomii powiedzielibyśmy, że płeć nie maksymalizuje krótkookresowego przepływu produkcji, lecz buduje długookresową odporność całego systemu na nieprzewidywalne szoki. Natura doskonale wie, że stabilność bywa śmiertelną pułapką. Wyobraźmy sobie dwie mennice, z których jedna bije rzadkie złote monety, a druga masowo tłoczy miedziane drobniaki. Właśnie z takiego ewolucyjnego podziału ról rodzi się anizogamia, czyli fundamentalny rozdźwięk między dużymi zasobnymi gametami a ich małymi licznymi odpowiednikami. Jest to biologiczna definicja płci w sensie absolutnie ścisłym. Samica to po prostu producentka dużych gamet, podczas gdy samiec wypuszcza na rynek te małe. Cała późniejsza metafizyka obyczajowa jest już tylko nałożeniem ludzkiej kultury na ten elementarny fakt fizjologiczny. Jeśli jedna klasa gamet inwestuje w jednostkową jakość, a druga w ilość i mobilność, selekcja zaczyna rozkładać koszty oraz ryzyka wysoce asymetrycznie. Reguła Batmana, rozumiana współcześnie jako ścisły związek między liczbą partnerów a sukcesem reprodukcyjnym, pozostaje centralnym narzędziem opisu tej nierównowagi. Gdy pojawiają się twarde ograniczenia po stronie samca, np. związane z ciążą lub pojemnością inkubacyjną, ów gradient potrafi się radykalnie odwracać. Innymi słowy, to nie wiktoriańska moralność, lecz bezwzględna architektura kosztów reprodukcyjnych rozdziela rolę rynkowej konkurencji i wybredności. Nie istnieje jedna żelazna klauzula konstytucyjna zachowań samca i samicy, tak jak nie ma jednego ustroju dla wszystkich gospodarek. Są układy dominujące i są wyjątki, które wcale nie obalają teorii, lecz zmuszają ją do analitycznej precyzji. Z fundamentalnej asymetrii anizogami wyrasta mechanizm doboru partnera, który Karol Darwin romantycznie określał mianem zmysłu piękna. Współczesna biologia ewolucyjna odziera jednak ten proces z sentymentalnego kostiumu, traktując go raczej jako rygorystyczną teorię decyzji podejmowanych w warunkach głębokiej niepewności. Dobór partnera nie przypomina konkursu wdzięku, lecz skomplikowany audyt, w którym organizm szacuje sygnały, koszty, ryzyka i przewidywane zyski z genetycznej fuzji. Samica nie występuje tu w roli kapryśnej estetki, a samiec nie jest zaledwie zautomatyzowanym dystrybutorem gamet. Oboje są wyrachowanymi graczami na rynku, gdzie atrakcyjność wizualna bywa często jedynie poznawczym skrótem dla odporności, zasobności czy dominacji. Najbardziej bezlitosnym sprawdzianem dojrzałości współczesnej biologii ewolucyjnej pozostaje konflikt płciowy, przypominający niekończącą się batalię w bezdusznej kancelarii prawnej. To kluczowe pojęcie oznacza po prostu, że to, co maksymalizuje sukces reprodukcyjny jednego z rodziców, może jednocześnie drastycznie obniżać dobrostan drugiego. Nie mamy tu jednak do czynienia z patologią, lecz z żelazną logiką częściowej zbieżności i rozbieżności interesów. Samiec i samica potrzebują siebie nawzajem do wyemitowania wspólnej waluty, jaką jest potomstwo, ale na tym ich pełna zgoda zazwyczaj się kończy. Współczesna nauka dobitnie podkreśla, że rywalizacja o zapłodnienie i kontrolę nad jego skutkami to główny silnik napędzający ewolucję mechanizmów manipulacji oraz oporu. Patrząc z perspektywy chłodnej ekonomii, konflikt płci do złudzenia przypomina spór dwóch współinwestorów o rozbieżnych stopach dyskontowych, zarządzających wspólnym aktywem. Oboje są żywotnie zainteresowani tym, by ich wspólny projekt w ogóle wystartował, ale każde z nich zupełnie inaczej wycenia koszt teraźniejszy i definiuje zysk krańcowy. Warto dopowiedzieć coś, co dla odbiorcy przyzwyczajonego do publicznych batalii może być trzeźwiące i drażniące. Biologia ewolucyjna nie jest trybunałem politycznym, który rozdaje moralne certyfikaty. Jeżeli pokazuje plastyczność ról płciowych, to wcale nie w celu społecznej emancypacji, a udowadniając siłę anizogami, nie robi tego po to, aby wtłoczyć jednostkę w stereotyp. Ona po prostu chłodno opisuje skutki selekcji, działając jak bezstronna kancelaria audytorska. Z perspektywy prawniczej to rozróżnienie okazuje się bezcenne, z faktów biologicznych nie wynika bowiem automatycznie żaden porządek powinności. Można jednak wyprowadzić z nich twardą przestrogę epistemiczną. Kto buduje porządek prawny na uproszczonym obrazie natury, ten zwykle kończy z normą równie kruchą, jak jego amatorska zoologia. Adaptacja nie polega na osiągnięciu doskonałej formy, lecz na utrzymaniu zdolności do nieustannego jej porzucania. Czy jesteśmy w stanie zaakceptować fakt, że nasza biologiczna tożsamość jest jedynie tymczasowym, nieustannie przeliczanym bilansem ryzyka? Być może to właśnie w naszej nieprzewidywalności, a nie w dążeniu do ideału, kryje się jedyna prawdziwa strategia przetrwania.